Jesteśmy ludźmi, którzy lubią mieć poczucie bezpieczeństwa, którzy lubią czuć się bezpiecznie i lubimy wiedzieć coś na pewno. Oprah Winfrey to taka znana amerykańska prezenterka telewizyjna. Mówiła kiedyś, że ulubionym jej pytaniem, które zadaje ludziom, którzy przychodzą do studia, jest: co wiesz na pewno? I myślę, że mało mamy takich rzeczy, o których możemy powiedzieć, że na pewno wiemy, że to na pewno się wydarzy. Jednego, co możemy wiedzieć na pewno jako ludzie, bez względu na to, czy wierzymy w Boga, czy nie, to to, że któregoś dnia umrzemy. To to, że któregoś dnia rozstaniemy się z tym światem. To możemy powiedzieć na pewno. Ale jest dużo więcej rzeczy, myślę, które byśmy chcieli wiedzieć na pewno. Zadałem sobie kiedyś takie pytanie, czego mogę być pewny w dzisiejszych niepewnych czasach? Czego mogę się tak na pewno uchwycić? I myślę, że kryzys, który gdzieś uderzył w świat ekonomiczny, spowodował to, że wielu ludzi poczuło się niepewnie. I czy my jako ludzie możemy czuć się pewnie w niepewnych czasach, czego możemy się uchwycić? Czy w ogóle możemy być czegokolwiek pewni? I mówi się, że dobrze jest mieć pewny grunt pod stopami, ale często ten grunt tak naprawdę usuwa się nam spod nóg. Na kim lub na czym możemy oprzeć się w czasach, gdzie wszystko jest takie niepewne? Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ostatni tydzień temu też troszeczkę o tym mówiłem, że obecne czasy charakteryzują się takim dużym egoizmem. To taka, wiecie, trucizna, która zatruwa ludzi, która dotyka ich i coraz więcej ludzi jest tym zarażonych. Liczy się tylko to, co moje, to, żebym ja miał dobrze, to, żebym ja się czuł jak najlepiej, żeby mnie się udało. I myślenie o sobie, zaspokajanie swoich własnych potrzeb, nierzadko dużym kosztem innych, jest na porządku dziennym. To jest coś, z czym często możemy się spotkać. Coraz trudniej znaleźć sprawiedliwość, a coraz łatwiej o bezprawie. Coraz trudniej o jakieś współczucie i coraz łatwiej o podstęp, o przemoc, o zdradę. Coraz trudniej o czystość moralną, coraz łatwiej o lubieżność, o cudzołóstwo. Dzisiaj dobry przyjaciel to martwy przyjaciel, dlatego że wielu się już przekonało, że tak naprawdę na przyjacielu również można się przejechać. Również można się też i pomylić. Czy jest coś pewnego, czy jest coś stałego, coś takiego niewzruszonego? Obecny kryzys uderza między innymi w miejsca pracy. Ostatnio w radiu słuchałem takiej audycji, gdzie dyskutowano, psycholodzy dyskutowali na ten temat, jak właśnie ten obecny kryzys, a właściwie to, że tysiącami, setkami ludzie są zwalniani z pracy, jaki to ma wpływ, że ludzie zapadają na depresję. I okazuje się, że jakby ten poziom zachorowalności, poziom tego złego samopoczucia ludzi zwiększył się w momencie, kiedy ludzie poczuli się zagrożeni. W momencie, kiedy ludzie poczuli się niepewni, że mogą stracić pracę. A co za tym idzie, to nie tylko praca, ale wiele, wiele innych rzeczy. Mamy zobowiązania finansowe, które nie tylko chcemy uczciwie i chcemy w sposób właściwy spłacić, ale dochodzi do tego, że my musimy to po prostu zrobić. I żeby pracować, potrzebujemy zdrowia. Potrzebujemy mieć pewność, że jutrzejszego dnia nie przewrócę się i nie zostawię całej mojej rodziny z jakimś wielkim obciążeniem i z jakimś bagażem. Swego czasu były takie ambitne reklamy Biovitalu. Staruszkowie tacy jeździli na na rowerkach i w koszyku mieli butelczynę taką dużą Biowitalu. Ale wiecie, dzisiaj wielu ludzi jest w takim stanie i żyją w takim stresie, że ja nie wiem, czy butelka dziennie by wystarczyła. Komu dzisiaj wierzyć? Jacy ludzie nas otaczają? Nieraz ktoś zapuka do drzwi, otwierasz, jakiś dobry znajomy i mówi, pożycz 5 dych albo 100. Jutro na pewno oddam, albo po wypłacie na pewno oddam. Albo bierzesz jakiegoś pracownika, który remontuje ci mieszkanie i wszystko układa się dobrze, wszystko wygląda wspaniale, ściany zaczynają nabierać właściwych kolorów. Wszystko zaczyna wyglądać pięknie do momentu, kiedy dajesz część pieniędzy za to, co już zrobił. A później chodzisz całymi dniami i szukasz tego człowieka, żeby ci dokończył, bo na środku pokoju stoi drabina, a w kącie porozwalane wiaderka z farbą i pędzle. I kiedy spotykasz takiego człowieka, przepitego, to pierwsze co mówi, że jutro na pewno przyjdzie. Na pewno przyjdzie. I chcemy mieć taką pewność, że on ma rację, że mówi prawdę, że tym razem mnie nie oszuka. Tylko że jeszcze chce zaliczkę do tego. I mówi, że na pewno przyjdzie. Włączasz telewizor wieczorem. I w wiadomościach mówią ci, jaka to piękna pogoda ma być. Jak to jutro będzie przejaśnienie, na które od dawna czekasz. Bo już normalnie w depresję można zapaść. A zamiast przejaśnienia to zaciemnienie. Zamiast dodatniej temperatury minusowa, zamiast słońca ulewa. Pracodawca obiecuje ci za każdym razem, codziennie, że na pewno wypłaci ci twoje ciężko zapracowane pieniądze. A tymczasem dzień za dniem mija, a tobie już jest po prostu głupio po raz kolejny przychodzić i upominać się o jakieś resztki, które ci jest winien. Mógłbym całe kazanie poświęcić tylko na to, żeby przytaczać podobne przykłady. Można nimi sypać jak z rękawa. Coraz trudniej jest wierzyć ludziom, coraz trudniej jest wierzyć temu, co mówią. Nie wiem, czy możemy być pewni tego, o czym mówią politycy, o czym nas zapewniają za każdym razem, kiedy przychodzi na nich kolej i kadencja. Wiecie, kiedy dochodzi do zmiany układu sił, to dowiadujemy się, że ta partia, która poprzednio rządziła, to po prostu samo dno, wywlekają jakieś brudy, a my to teraz będziemy rządzić. Mija rok, półtora, dwa i jest jeszcze gorzej. Ja nie wiem, czy my możemy wierzyć, ale mamy nadzieję, chcemy mieć pewność, że tym razem będzie inaczej. I znowu idziemy po raz kolejny do urny wyborczej, znowu oddajemy głos z nadzieją, że tym razem będzie lepiej i chcielibyśmy mieć taką pewność. Nie wiem, czy możemy być pewni tego, co mówią lekarze. My bardzo byśmy chcieli, żeby oni się nie mylili, prawda? Żeby oni mieli rację, żeby dobrze rozpoznali nasze schorzenia, żeby wystawili właściwą diagnozę, żeby podjęli się właściwego leczenia. Chcielibyśmy mieć taką pewność. A często, wiecie, bywa tak, że kiedy ktoś bliski zachoruje, to lekarz nie powie ci prawdy. Tylko będzie mówił, że jest wszystko dobrze, że jest dobrze, że się poprawi, a któregoś dnia przychodzisz do tej sali, do sali numer 8, do której przychodziłeś od 2 tygodni i łóżko, gdzie powinna leżeć osoba, do której przychodziłeś, już jej nie ma. I lekarz dopiero ci mówi, że jest mu przykro. Słyszałem kiedyś pewnych wykładów. Słuchajcie, to w Polsce, to się w Polsce dzieje. Na takim kursie dla ludzi uzależnionych. I podawano tragiczną statystykę. 60% ludzi studiujących medycynę. Zrobiono taką ankietę. Zdaje egzaminy na amfetaminie. W dzisiejszych czasach, w Polsce. Ja się pytam, do jakich lekarzy będą chodzić nasze dzieci? Gdzie my się będziemy na starość leczyć, jeżeli taki jest wysoki współczynnik lekarzy, którzy na amfetaminie zdają egzaminy. I słuchajcie, to nie są przypuszczenia, to są badania. Przeprowadzono anonimowe ankiety na studiach medycznych i po prostu studenci się do tego przyznali. Czy możemy być pewni? Czego możemy być pewni? Coraz trudniej jest wierzyć duchownym. Ich życie jest często zaprzeczeniem tego, o czym mówią i tego, jak głoszą. Czego więc mogę być pewny w niepewnych czasach? I mógłbym tu znowu wymienić wiele, wiele punktów. Chciałbym na kilku dzisiaj się zatrzymać, skoncentrować się na kilku. W niepewnych czasach ja mogę mieć pewność tego, co mówi Boże Słowo. Amen. Ja mogę mieć pewność tego, co mówi Boże Słowo. Nawet jeśli wszyscy dookoła będą kłamać, to ze Słowa Bożego dowiem się prawdy o Bogu. Ze Słowa Bożego dowiem się prawdy o sobie samemu. Dowiem się prawdy o miłości, dowiem się prawdy o grzechu, o przebaczeniu i o tym wszystkim, co mi jest potrzebne do życia. Wszystko, co dotyczy istotnych spraw życia, jest w Słowie Bożym. Możemy być pewni, że Słowo Boże mówi prawdę, że Słowo Boże nas nie oszuka. Wiecie, i ono się potwierdza. Ono ma rację. I to nie są jakieś czcze pogaduszki, ale to jest prawda, której możemy się uchwycić. Sięgnijmy do Bożego Słowa. Do pierwszych stron Biblii i zobaczymy, że Bóg mówi prawdę. Pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział, od 15 do 17 wersetu przeczytamy Boże Słowa. Dzisiaj będzie trochę więcej z Bożego Słowa czytane. To pierwszy fragment. Pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział, od 15 do 17. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Słuchajcie, to są pierwsze strony Bożego Słowa, to są pierwsze strony Biblii, gdzie Bóg do człowieka mówi na pewno, coś na pewno się wydarzy, jeżeli nie będziesz posłuszny mojemu słowu. I Bóg osadził pierwszych ludzi w ogrodzie Eden, otoczył ich zwierzętami, otoczył ich drzewami, otoczył ich strumieniami wód. I wydał polecenie, że wszystko jest do ich dyspozycji. Mogą korzystać ze wszystkiego, za wyjątkiem jednego drzewa. Dlaczego? Dlatego, że gdy tylko sięgniecie po ten owoc, na pewno umrzecie. I nie dlatego umrzecie, że na tym drzewie rosną trujące owoce. Ale dlatego, że umrzecie z powodu nieposłuszeństwa Bożemu Słowu. Słuchajcie, nieposłuszeństwo Bożemu Słowu przynosi śmierć do mojego życia. Za każdym razem, kiedy jestem nieposłuszny Bożemu Słowu, umieram. Za każdym razem jestem godzony tym żądłem śmierci. I za każdym razem, kiedy sprzeciwiam się Bożemu Słowu, śmierć do mnie się zbliża. Taka jest prawda wypływająca z Bożego Słowa. Ale wiecie, do tego samego ogrodu przyszedł również ktoś inny. Przyszedł sam diabeł pod postacią węża, żeby również powiedzieć, wiecie, to jest ciekawe, żeby również powiedzieć na pewno. On nie przyszedł niczego tak jakoś drastycznie podważyć, nagle powiedzieć, że wszystko, co Bóg powiedział, to jest kłamstwem. On również przyszedł do ogrodu i on również przyszedł powiedzieć na pewno. I diabeł, wiecie, nie jest w stanie nic nowego wymyślić, jak tylko podważyć prawdę lub coś do niej dorzucić, żeby stała się kłamstwem. Bóg nie wymyślił kłamstwa, na początku go nie było. W Biblii czytam, że to diabeł jest ojcem kłamstwa. I po dyskusji z Ewą rzuca takie bezczelne stwierdzenie. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Zobaczcie, to samo powiedział. Małe nie dorzucił, 3 literki w naszym polskim języku. Na pewno nie umrzecie. Zobaczcie, że on nic tu za bardzo nie powykrzywiał, nie obalił, nie powiedział jakiejś swojej nowej teorii tam w ogrodzie. On dorzucił tylko 3 literki do słowa na pewno nie umrzecie. Bóg mówi: na pewno umrzecie, a diabeł przyszedł i powiedział: na pewno nie umrzecie. Jedynym malutkim słówkiem, zobaczcie, podważył Bożą prawdę. I w podobny sposób dzisiaj diabeł zwodzi i okłamuje ludzi na całym świecie. Bóg mówi: nie będziesz miał obcych bogów obok mnie. A diabeł przychodzi i mówi: Bóg jest zbyt zajęty. On nie ma dla ciebie czasu. Ja mam dla ciebie coś innego. Ja mam innego Boga dla ciebie. Mówi: pieniądze, to jest to, co ty potrzebujesz. To jest to, co tak naprawdę da ci szczęście. To jest to, za co możesz mieć wszystko. Nie potrzebujesz Boga, nie potrzebujesz się do Niego modlić. Pieniądze, to jest to, czego potrzebujesz. Za to możesz mieć wszystko. Bóg mówi: czci ojca swego i matkę swoją. A diabeł przyjdzie i powie: zobacz, jak te staruchy marudzą. A co oni tu w ogóle robią pod twoim dachem? A tak naprawdę to matka powinna ci dać na kaca. Suszyło cię, a nie dała ci. Co to za matka? Wiecie, czytałem ostatnio w gazecie, że taki zwyrodnialec, alkoholik, matce staruszce, wiecie, stopy żelazkiem przypalał, dlatego że mu na kaca nie chciała dać. Bóg mówi: nie kradnij. A diabeł mówi: bierz, co ci się podoba. Na pewno nikt cię nie złapie. Na pewno nikt się nie dowie. Bóg mówi: nie zabijaj. A diabeł szepcze: idź się powieś. Na pewno ci się ulży. Na pewno będziesz miał spokój. Bóg mówi: nie cudzołóż. A diabeł mówi: spójrz na nią. Ona może być twoja. Na pewno twoja żona się nie dowie. A później rodzą się, wiecie, ludzkie tragedie. Dlatego, że Bóg mówi: na pewno coś się stanie, a diabeł mówi: na pewno nic się nie stanie. I tak wielu ludzi idzie za głosem diabła. Tak wielu ludzi słucha tego, co mówi diabeł. A później śmierć, sama śmierć wkracza ich życie. I wiecie, i żyć im się nie chce. I kiedy pierwsi ludzie nie posłuchali Boga, nie stało się to, co powiedział diabeł, że na pewno nie umrą, ale stało się to, co powiedział Bóg. I dalej czytamy w 3 rozdziale 17-19 pierwszej księgi Mojżeszowej. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Słuchajcie, stało się dokładnie to, o czym mówił Bóg, przed czym Bóg przestrzegał. Bóg powiedział: na pewno umrzecie, i tak się stało. I dzisiaj widzimy, słuchajcie, jak ziemia jest przeklęta z powodu grzechu i z powodu rozlewu krwi na niej. Widzimy, ile zła się dzieje. Widzimy, jak też i często my cierpimy na tym, chcąc nawet żyć sprawiedliwym życiem. Nawet i my, kiedy chcemy żyć sprawiedliwym życiem, kiedy naprawdę nie chcemy ludziom robić krzywdy, kiedy chcemy żyć uczciwie, słuchajcie, spotyka nas to, co złe, a nawet i to, co najgorsze. I widzimy, że najpierw umarli duchowo, a później umarli fizycznie. A Jezus powiedział: jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Biblia mówi jasno, Jezus powiedział jasno, jeśli nie uwierzycie, że ja to ja, to pomrzecie w swoich grzechach. I wiecie, i to jest najgorsza chyba rzecz, która może spotkać człowieka. Kiedy będzie, czy kiedy przyjdzie mu umierać w swoich własnych grzechach, kiedy przyjdzie mu umierać w nieprzebaczeniu, kiedy przyjdzie mu umierać i tak naprawdę nie będzie wiedział, dokąd idzie i co go czeka po drugiej stronie. To jest prawdziwa tragedia. Słuchajcie, czytałem takie wyznania ateistów, ludzi, wiecie, którzy zatruli swój organizm i swoje serce udowadnianiem, że Boga nie ma, że Bóg jest nieważny, że oni będą żyli po swojemu, że co tam Pan Bóg, co tam jacyś fanatycy religijni. I czytałem, wiecie, ostatnie takie wyznania. Ktoś to kiedyś spisał, jakichś sławnych ludzi. I słuchajcie, ci ludzie żałowali swojego życia. Możecie w to uwierzyć? Czytałem w pewnej książce, gdzie ateiści, komuniści, którzy torturowali, słuchajcie, w byłej Rumunii, torturowali chrześcijan, torturowali ludzi, którzy później przyszło im tak samo umrzeć. Wiecie, co było ciekawe? Że oni nie wzywali tych, w których naprawdę wierzyli, w Marksa i w tych innych ideologów. Oni na łożu śmierci ich nie wzywali, ale Boga wzywali. Ci właśnie ateiści. I żałowali swojego życia. I wielu z nich, wydając ostatnie tchnienie, mówiło, gdyby czas mógł się wrócić, gdybym miał jeszcze jedno życie. Ale słyszałem świadectwa ludzi, którzy umierali, nierzadko torturowani przez tych oprawców. I mówili, widzę niebo otwarte. I widzę Jezusa, który tam na mnie czeka. To jest nadzieja, to jest życie. Jeśli szukasz sprawiedliwości na ziemi, nie znajdziesz jej. Ale jeśli szukasz życia w Jezusie, jeśli szukasz nowego życia, nowej perspektywy, jeśli szukasz pewności dla twojego życia, znajdziesz to w Jezusie. I możesz odchodzić z tego świata jako zwycięzca, pełni wiary i nadziei, że jest ktoś, kto po drugiej stronie czeka na ciebie. Najgorszą tragedią w chwili śmierci to jest to, kiedy człowiek pozbawiony jest jakiejkolwiek nadziei. Najgorsze w chwili śmierci to jest to, kiedy grzechy człowieka, nieprzebaczone grzechy człowieka, za rączkę prowadzą go prosto w czeluść piekielną. To jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka. Kiedy demony zlecą się jak sępy, żeby wrzucić cię na samo dno piekła. W zasadzie, słuchajcie, tylko z jednego powodu. Bo taki ktoś nie uwierzył, że Jezus Chrystus to Boży Syn, który przyszedł zapłacić za nasze grzechy, który przyszedł wziąć ciężar i bagaż naszych grzechów na siebie. Tylko z jednego powodu. Wiecie, ludzie nie idą do piekła dlatego, że są grzesznikami, ale dlatego, że odtrącili ułaskawienie, że odtrącili przebaczenie. I tak naprawdę sami się tam pchają. Wiecie, Bogu nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę wrzucić cię do piekła. Ludzie sami się tam pchają. Mówiąc, że Pan Jezus to Pan Jezus, oni mają swoje życie, oni sobie po swojemu tutaj załatwią. Tak naprawdę to ludzie sami się pchają w piekło. Bóg nie poluje na człowieka jak na dzikiego zwierza, żeby go sprzątnąć. W Biblii czytam, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. A nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Amen. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma tylnych drzwi, słuchajcie. Nie ma jakichś ewakuacyjnych drzwi, żebyśmy mogli sobie tam wyjść i tu gdzieś jakimiś, nie wiem, bocznymi drzwiami sobie wejść i znaleźć się po drugiej stronie, znaleźć się w niebie. Jezus powiedział sam o sobie, ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. A jeśli kto nie wchodzi przez Jezusa, niezbawiony, jest potępiony i tak naprawdę zmierza prosto do piekła. I to jest prawda Bożego Słowa. To nie jest, wiecie, prawda psychologów ani terapeutów. To jest prawda Bożego Słowa. W niepewnych czasach mogę mieć pewność, że jest ktoś, kto mnie kocha i kto ma dla mnie przyszłość. Kto ma dla mnie taką dobrą przyszłość. I w Księdze Jeremiasza, 29 rozdziale, od 11 do 14 wersetu, przeczytamy takie słowo. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. I wiecie, żeby zrozumieć te słowa, to musimy sięgnąć do historycznych korzeni, do takiego szerszego kontekstu, w jakim te słowa padły. W jakich okolicznościach, do kogo są skierowane te słowa, dlaczego zostały skierowane te słowa. Wiecie, to jest fragment listu proroka Jeremiasza do ludzi będących w niewoli babilońskiej. Ludzi będących w zniewoleniu, w niewoli. Do ludzi, którzy z powodu właśnie swoich grzechów, swojego nieposłuszeństwa wobec Pana Boga znaleźli się w niewoli. Do ludzi, którzy zostali wydani na pastwę ich zgubnego i pozbawionego wiary w Boga życia. I wiecie, niewola oznacza, że to nie ty panujesz nad swoim życiem, ale ktoś ma wpływ i ktoś ma panowanie nad twoim życiem. Panowanie znajduje się w innych rękach. Wiecie, za czasów niewolnictwa, kiedy byli niewolnicy, oni tak naprawdę nie mogli sobie robić to, co chcieli. Oni musieli, oni byli zmuszeni robić to, co zachciało się jego panu. I wiecie, to jest okropna rzecz, być w niewoli. Taki ktoś, słuchajcie, kto ma panowanie nad człowiekiem, w każdej chwili może przyjść i zabrać, co mu się podoba. Ma ochotę zabrać ci żonę, to ci ją zabierze. Ma ochotę zabrać ci swoje dzieci, to je zabierze. Ma ochotę zabrać ci coś cennego, może nawet bardzo drogiego twojemu sercu. Coś cennego dla ciebie. Jeśli jesteś w niewoli, to on ci to zabierze. Nawet życie, jeśli ma taką ochotę. I nikt się nie będzie pytał i nikogo się nie będzie pytał, czy może to zrobić. Po prostu zabiera. Nie jesteś panem swojego życia, ale kto inny panuje nad tobą. Nie możesz robić to, co ty chcesz, ale musisz robić to, co ktoś chce. Taka jest niewola. I wiecie, dzisiaj wiele ludzi jest tak naprawdę w niewoli grzechu. I są zmuszeni więc do robienia tego, co grzech im nakazuje, w co grzech ich pcha. A nie tylko grzech, wiecie, są też i pewne nawyki, pewne takie przyzwyczajenia, które po prostu tak się wgryzły w nasze życie, że stajemy się niewolnikami, na przykład zniewoleni od pieniędzy. Ludzie są zniewoleni, słuchajcie, od pieniędzy. Wszystko, co robią, tylko liczą i robią, wiecie, ponad stan chyba i ponad własne siły, żeby mieć ich jak najwięcej. To jest niewola, słuchajcie, to jest zniewolenie. Są ludzie, którzy, wiecie, są zniewoleni, wiecie, od czego? Od kolejnego odcinka telenoweli. Zniewola. Wiecie, to jest jak narkotyk po prostu, te opery mydlane. Jak narkotyk, wiecie, całe życie tych ludzi toczy się wokół tego, żeby wyrobić się na kolejny odcinek. I tak życie jest układane. Mąż może poczekać, z dziećmi pouczy się później. Ale najważniejsze to, co się będzie dalej działo. A prawda jest taka, że kolejny odcinek nic wielkiego nie wnosi. Jest ta różnica, że w poprzednim nikt nie kaszlał, a w tym ktoś zakaszlał. Ale to już napięcie jest, to już coś się dzieje w tym filmie. Są ludzie, którzy w ogóle są zniewoleni od odbiorników. telewizyjnych. Słuchajcie, niedawno się dowiedziałem, w mojej rodzinie też nie chce do nas przyjeżdżać, dlatego że my nie mamy telewizora. I chyba kupię telewizor, słuchajcie. Żeby mógł przyjechać wnuczka odwiedzić i wnuczkę. A potem musiał kupić telewizor. On by przyjechał, mówi. Ale nie ma telewizora. Wiecie, czasami go potrzebuje. No jak to... Jak to dzień? Potrzebuje czasami teścia, żeby coś pomógł, coś zrobił. I chyba muszę najpierw telewizor zainwestować, żeby teścia zobaczyć. To jest zniewolenie, słuchajcie. Jest niewola nieprzebaczenia. Ludzie chodzą, wiecie, zgorzkniali, w takiej żółci pogrążeni, dlatego że mają nieprzebaczenie w sercu. Są ludzie, którzy są zniewoleni od nikotyny tak bardzo. Wiecie, co robią? W nocy stają i petów szukają. Ktoś wymemlał, wiecie, pół peta wyrzucił, a on to później bierze z powrotem do ust. No taka jest prawda. To jest zniewolenie, słuchajcie. To jest straszna niewola, która mnie w nocy budzi z łóżka i po to, żebym jeszcze po kimś pety kopcił. Jeśli ktoś jest niewolnikiem alkoholu bądź narkotyku, słuchajcie, zabierze wszystko. Zabierze wszystko. Zabierze żonę, zabierze dzieci, zabierze dom, zabierze pieniądze, zabierze godność, wszystko. A na końcu zabierze życie. Ale wiecie, Jezus nie zostawił nas tylko z tym słowem i mówi, że jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, to pomrzecie i cześć. I szukajcie sobie rozwiązania, szukajcie sobie wyjścia. Jezus również jasno i stanowczo powiedział, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To prawda. Ale powiedział również, że jest rozwiązanie, słuchajcie, że wcale nie muszę być w niewoli grzechu. Wcale nie muszę być w niewoli jakichś takich, wiecie, złych uczuć, jakichś takich niedobrych nawyków. Jezus powiedział, że jeśli Syn was wyswobodzi, będziecie co? Prawdziwie będziecie wolnymi. Wiecie, za czasów niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych niewolnicy próbowali różnych środków, żeby uzyskać wolność. Oni, wiecie, próbowali uciekać. Oni próbowali się chować, myśląc, że w ten sposób osiągną wolność. I nic. Jeżeli zostali złapani, to słuchajcie, albo ich zabijali, albo im obcinali kończyny, żeby już nie uciekali. I mieli jeszcze gorzej. A próbowali, naprawdę próbowali samymi jakimiś własnymi siłami osiągnąć wolność. Ale kiedy przyszedł prezydent Abraham Lincoln i zniósł niewolnictwo, oni się stali prawdziwie wolnymi. Amen. Wiecie, kiedy Jezus przychodzi do życia człowieka, możesz uciekać przed nałogiem, możesz uciekać przed grzechem, ale On będzie leciał razem z tobą, On cię wszędzie dopadnie, na każdej szerokości geograficznej. Ale kiedy przyjdzie Jezus, kiedy On zasiądzie na tronie twojego życia, On da ci wolność, On da ci prawdziwą wolność. I wiecie, to są właśnie Boże myśli o pokoju, o przyszłości, o nadziei. Uczynić nas wolnymi, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, żeby to coś, wiecie, z czym nie mogę sobie poradzić, nie panowało nade mną, nie miało nade mną takiego wpływu. On przyszedł nam dać wolność nie po to, abyśmy z powrotem w niewolę popadali, ale On przyszedł dać nam wolność, abyśmy mogli się nią cieszyć, abyśmy mogli nią cenić, abyśmy mogli ją pielęgnować. Wiecie, ja byłem, amen, ja byłem 11 lat, słuchajcie, alkoholikiem, do tego jeszcze narkotyki zażywałem. I wiecie, kiedy się nawróciłem, złożyłem świadectwo takiej, no po prostu takiej rodzinie, która uważa, że no przykładnie żyją, no myślę, że żyją nawet przykładnie. I wiecie, i pierwsze co mi powiedzieli, a skąd wiesz, że jesteś wolny? Ja mówię, jak to skąd wiem? Mówię, nie piję, odkąd mnie Jezus uwolnił i cześć pieśni. I wiecie, co mi zaproponowali, żebym sprawdził swoją wolność? Żeby się napić. Ja mówię, czy byście na głowę upadli? Ja mówię, to Jezus mnie po to uwolnił, żebym ja go teraz sprawdzał? Dla mnie świadectwem jest to, że nie muszę tego robić, ja musiałem. Ja doszedłem w swoim nałogu do takiego punktu, że ja musiałem. To już nie było chcenie, to już nie były smaki, to był mus po prostu. I po prostu nie byłem w stanie funkcjonować, mi się wykończył, jakbym się nie napił. I ja wiem, z czego Jezus mnie wyrwał. I ja mam teraz do tego wracać? Ja mam z powrotem wracać do, jak świnia, do tego błota? Żeby ten brud spijać? I tarzać się w tym brudzie? I ja go nie muszę sprawdzać. I Bóg posłał, kochani, swojego Syna Jezusa, abyśmy mogli żyć w wolności. Posłał swojego Syna, aby wypuścić, jak mówi Boże Słowo, co? Jeńców na wolność. Ludzi, którzy są w niewoli, aby ich wypuścić na wolność. Aby żyli w wolności od grzechu. Zobaczcie, tak niewiele potrzeba, żeby zacząć cieszyć się wolnością. Żeby zacząć cieszyć się przyszłością, żeby zacząć cieszyć się nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, co? Wysłucham was. Zobaczcie, to jest obietnica, że kiedy my będziemy modlić się do Boga, to przyjdzie odpowiedź. To przyjdzie odpowiedź, jeśli naprawdę szczerze Go szukamy. Problem jest w tym, wiecie, że wielu ludzi by chciało mieć odpowiedź już. Ja sam należę oczywiście do takich ludzi, że jak się dzisiaj pomodlę, to ja chciałbym mieć już odpowiedź. No, zdarzyło mi się kilka razy, nie powiem. Ale bywa tak, że muszę czekać miesiącami również na Bożą odpowiedź. I nierzadko, kochani, w łzach. Nierzadko w jakimś cierpieniu, nierzadko w jakichś utrapieniach i ciężarach. Ale wołam do Boga, bo mam obietnicę, że On mnie wysłucha. Ale nie tylko, że wysłucha. Gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan i co? Odmienię wasz los. Spotkanie z Bogiem, kochani, jeśli jest szczere, jeśli jest prawdziwe i autentyczne, ono sprawi, że nasze życie będzie inne. Że ten nasz los zostanie odmieniony. Jeśli spotkamy się z Bogiem pod wpływem naszej modlitwy, pod wpływem tego, że mamy dość niewoli, w której żyjemy, to On mówi, że przyjdzie. I On mówi, że odmieni mój i twój los, moje i twoje życie. A to oznacza, że już nie będziesz taki sam. Powiedzcie, gdzie znajdę taką obietnicę? Kto mi coś takiego obieca? To nie było powiedziane do ludzi, którzy chodzili w jakichś drogich garniturkach, którzy jeździli długimi limuzynami w szabat. To nie było powiedziane, wiecie, do pięknych dam w drogich futrach, ale to było powiedziane do ludzi, którzy byli w niewoli, którzy cały swój dobytek tak naprawdę nosili na sobie i wszystko, co w tym czasie mieli, to wyrzuty sumienia i tęsknotę za normalnym życiem. To wszystko, co było ich. A tak to nie mieli nic swojego tam. To była tęsknota za tym, żeby ten los ich mógł się odmienić. Wyrzuty sumienia, które mieli z powodu nieposłuszeństwa Bogu, bo tam się znaleźli, cierpieli z powodu swoich grzechów. Ja wierzę, że każdy, kto włoży serce w to, żeby szukać Boga, żeby wołać do Niego, kiedy zacznie się modlić, On wysłucha i On odmieni los takiego człowieka. Relacja z Bogiem, kochani, zawsze zaczyna się poprzez modlitwę i trwa dzięki modlitwie. Jeśli modlisz się 5 minut dziennie, masz 5 minut relacji z Bogiem. Jeśli czytasz jeden werset dziennie, zajmuje ci to może 30 sekund, to masz 5 minut i 30 sekund relacji z Bogiem. Jeden kaznodzieja powiedział, gdyby mąż miał z żoną 5 minut relacji, to już by dawno żony nie miał. Nie łudźmy się, kochani. Nie łudźmy się, że jest dobrze. Nie udawajmy. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jakaś jednorazowa szczepionka, która wybawia nas od śmierci, później dalej niech się kręci. Chrześcijaństwo to codzienne zażywanie witamin, żeby przetrwać kolejny dzień. w niepewnych czasach, ja wierzę, że możemy doświadczyć pewnej zmiany. W niepewnych czasach mogę być pewny, kim jestem. Mogę mieć swoją tożsamość. Wiecie, wiele ludzi do kościoła przychodzi, że tak powiem, ze straszną przeszłością. Czy w ogóle możemy jako chrześcijanie, tak spotykając kogoś, rozmawiając z kimś, głosząc komuś Ewangelię, możemy się spotkać z tym, że ludzie przychodzą z takim bagażem przeszłości, że nie jesteśmy w stanie na to nic poradzić. Chciałoby się, wiecie, ich jakoś, nie wiem, objąć, przytulić, pocieszyć, ale nie da się uzdrowić, my nie możemy przynajmniej tego zrobić, uzdrowić tego, co działo się w przeszłości. I to ma ogromny wpływ, słuchajcie, na teraźniejszość. Wielu ludzi, słuchajcie, jest przekonanych i chodzą w takiej świadomości, że są nic nie warci. I on ma wyryte w sercu, jestem nic nie warty. Ma taką, wiecie, przyczepioną gdzieś głęboko w sercu taką etykietkę. Jesteś nic nie warty. Dlaczego? Bo pół życia mu to rodzice powtarzali. A później pani w szkole mu to powiedziała, a później pracodawca w pracy. I on chodzi z taką etykietką, jestem nic nie warty. Wielu ludzi ma inną etykietkę, jesteś nikim, jesteś po prostu zerem skończonym. Albo inna etykietka, do niczego się nie nadajesz. Wiecie, i ludzie chodzą z taką tożsamością i faktycznie nic im w życiu się nie udaje. Do czego by ręce przyłożyli, to jest źle. Inni słyszą, że są brzydcy. I każde spojrzenie, wiecie, w lustro to jest trauma dla takich ludzi. I mają taką tożsamość wyrytą w sercu. Ale w niepewnych czasach ja mogę mieć pewność, kim jestem. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12-13 werset. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, i z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I Rzymian 8, od 14 do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. W niepewnych czasach ja mogę mieć pewność, do kogo należę. Ja mogę mieć pewność, kto jest moim Panem, kto jest moim Bogiem. Ja mogę mieć pewność i tożsamość Bożego dziecka bez względu na to, co kto ci mówił. Ale w tym fragmencie z listu do Rzymian jest pewien warunek. Słuchajcie, słowo jeśli oznacza zawsze warunek. To jest pewien warunek, który musi zostać spełniony. Że jeśli jesteśmy dziećmi, to mamy z tego korzyść. Jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa. Ale teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Jeśli zawsze oznacza warunek. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, korzyść będzie tego taka, że razem z Nim uwielbieni będziemy. Nikt nie lubi cierpieć. Nikt nie lubi, wiecie, jak jest dotykany przez doświadczenia, przez próby, przez innych ludzi. Nikt nie lubi być raniony. My uciekamy od tego. My się bronimy przed tym. My szukamy własnych rozwiązań i własnych sposobów. Ale wiecie, cierpienie, jeśli jesteś chrześcijaninem, chcę ci powiedzieć, może jeszcze ci tego nikt nie mówił, cierpienie jest wpisane w twój życiorys. Ono i tak było wpisane w twój życiorys, bez względu na to, czy poznałeś Chrystusa, czy nie, czy go znasz, czy nie. I tak cierpisz i tak. Bóg nie zabiera cierpienia, chcę wam powiedzieć, ale Bóg przez cierpienia przeprowadza. Amen. I to jest ta różnica, że mamy kogoś i mamy pewność, że ktoś przez te cierpienie nas przeprowadzi. Nie wierzcie w Ewangelię, którą ktoś mówi, że jak się nawrócisz i to się wszystko poukłada, nie będziesz cierpiał. A później ludzie cierpią i są rozczarowani nie tym, który mu zwiastował Ewangelię, tylko Bogiem. I to jest ta różnica. Pamiętaj, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Cierpienie jest wpisane w twoje życie. Ale jeśli cierpisz jako chrześcijanin, to wiedz, że jest ktoś, kto cię przez cierpienie przeprowadzi. I będziesz razem z Nim uwielbiony, uwielbiona. Słowo Boże wyraźnie mówi, że przez przyjęcie Chrystusa nabywamy sobie prawo, aby stać się Bożymi dziećmi. I tu nie chodzi o jakąś regułkę, że ktoś powie jakąś minutową regułkę, przyjmie Pana Jezusa, wyzna Go swoim Panem i sprawa jest załatwiona. I bilet, proszę, masz do nieba z datą 2012, 6 grudzień. Czekamy na Ciebie. Wiecie, tak nie jest. To jest dopiero początek drogi, którą my musimy przebyć jako chrześcijanie. Żeby narodzić się z Boga, to trzeba ustami swoimi wyznać, owszem. Ale do tego jeszcze trzeba sercem uwierzyć. I szczerze mieć dość, wiecie, takiego życia bez Boga. Nie da się jedną nogą tu, a drugą nogą tam. Czy nie wiecie, że kropla kwasu cały zaczyn zakwasza? Ewangelia Marka, 1 rozdział, 14-15 werset. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wiecie, Ewangelia Boża to taka Ewangelia, która mówi, człowieku, upamiętaj się. Nie możesz tak żyć, jak żyjesz. To jest Ewangelia Boża. To nie jest tylko przyjmij Pana Jezusa. To nie jest tylko powiedzenie komuś, chwała Bogu, że dzisiaj Cię mogę widzieć, że znowu jesteś. Ewangelia to coś więcej. Ewangelia to przede wszystkim upamiętaj się i uwierz w to, co mówi Boże Słowo, bo ono na pewno któregoś dnia się wypełni. Bo ono mówi prawdę. Ci, którzy są dziećmi Bożymi, słuchajcie, i to jest bardzo ważne też i to ma ogromne znaczenie. To, o czym teraz chcę powiedzieć, o czym Biblia mówi. Ci, którzy są dziećmi Bożymi, tych Duch Boży prowadzi. Nie inaczej. Jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, tego będzie prowadził Duch Boży. I chcę powiedzieć, że Duch Boży nigdy nie poprowadzi dziecka Bożego do grzechu. Tak? Jeśli ja jestem Bożym dzieckiem, jeśli Ty jesteś Bożym dzieckiem, to według wszelkich prawideł Duch Boży powinien mnie prowadzić. A nawet to, że mnie Duch Boży prowadzi, świadczy o tym, że jestem dzieckiem Bożym. A Duch Boży nigdy nie poprowadzi mnie w stronę grzechu. Słuchaj, Duch Boży nigdy nie poprowadzi Cię do agencji towarzyskiej. Duch Boży nigdy nie poprowadzi Cię do knajpy, nigdy nie poprowadzi Cię na włamanie, nigdy nie poprowadzi Cię do takiego miejsca, gdzie będziesz kłamał jak z nut. To nie Duch Boży Cię prowadzi. Duch Boży zawsze prowadzi bliżej Jezusa. Duch Boży zawsze prowadzi do sprawiedliwości. Duch Boży zawsze będzie Cię prowadził do świętości, do świętego życia. A chcę Ci powiedzieć, jeśli ja i Ty, jeśli my dopuszczamy się grzechu, to możemy być pewni, że tam nas Duch Boży nie poprowadził. A skoro nie Duch Boży, to kto? Duch Boży poprowadzi czasami też w inne miejsce. Poprowadzi na pustynię. Tak, Duch Boży, wiecie, prowadzi na pustynię. Prowadzi do miejsca odosobnienia, poprowadzi Cię do miejsca, gdzie będziesz się czuł samotnie, gdzie będziesz czuł się źle, gdzie będzie Ci się wydawało, że wszyscy Cię opuścili i nawet sam Pan Bóg już Cię tam nie słyszy. Duch Boży zaprowadzi Cię do takiego miejsca, żeby wypróbować Twoją wiarę. Ale to również będzie miejsce, gdzie będziesz doznawał Bożej obecności. Duch Boży nie zaprowadzi cię tam i nie zostawi cię na pastwę losu. Ale tam będziesz mógł się napić wody nawet ze skały. Tam będziesz mógł zjeść coś, co się na pustyni nie spotyka. Duch Boży może cię tam posilić. W takich właśnie miejscach Duch Boży będzie cię posilał. Właśnie na pustyni. Pewien brat w Chrystusie opowiadał mi, że po nawróceniu, słuchajcie, jako wierzący człowiek wylądował w więzieniu. Tragedia. To był człowiek, który był narkomanem. Miał ponad 40 prób leczenia nieudanych. I dopiero jego życie zmieniło się, kiedy spotkał Jezusa, kiedy wyznał mu swoje grzechy, kiedy przyjął jego przebaczenie, jego życie się odmieniło. Ale oczywiście to grzeszne życie, słuchajcie, zaowocowało tym, że on miał liczne wyroki w zawieszeniu. I on się nawrócił. Zaczął żyć normalnym życiem, poznał wspaniałą dziewczynę. Słuchajcie, pobrali się, zaczęli służyć Bogu. Obydwoje byli są w służbie i pół roku po ślubie. Jeszcze miodowe chwile się dobrze nie zakończyły. Jemu odwieszają wyrok i on na półtorej roku idzie do więzienia. Słuchajcie, znajduje się w miejscu, gdzie jest tylko grzech. Znajduje się w miejscu, gdzie zamiast fajnej, dobrej atmosfery, miłości rodzinnej i dobrego słowa, same przekleństwa, gdzie by, słuchajcie, oczami nie popatrzył, tam wszędzie nagie kobiety, wyklejone, wiecie, od podłogi aż po sufit. Ale wiecie, to, co mi powiedział, mnie zbudowało osobiście. Mówi: Mirek, ja nigdy nie czułem się tak blisko Jezusa jak tam. Każdego dnia klękałem przy swoim koju i modliłem się za siebie i za tych ludzi. Otoczony był, wiecie, grzechem zewsząd, ale jako Boże dziecko był tam światłem. Mówi: nigdy jak tam nie doznał takiej Bożej obecności. Mówi: to było niezwykłe. I po półtorej roku, wiecie, takiej szkoły, takiej pustyni, on był przygotowany do wspaniałej służby. I dzisiaj z żoną piękną służbę prowadzą. Pracują z ludźmi uzależnionymi. Słuchajcie, ja byłem w tym więzieniu, gdzie on siedział. Byliśmy tam Ewangelię głosić. Tam przychodzą więźniowie, wiecie, ze strasznymi wyrokami. Dożywocia. 25 lat. I tam go wszyscy znają dzisiaj. Tam z wychowawcami, z tymi ludźmi, którzy to prowadzą, to więzienie, to nie zna ty. I byliśmy tam, wiecie, składać świadectwo, głosić tam Ewangelię. To jest niezwykłe. Duch Boży zaprowadzi cię czasami na pustynię. Ale pamiętaj, że w niepewnych czasach, w momencie, kiedy czujesz się niepewnie, możesz być pewny Bożego zaopatrzenia. Ostatni punkt mojego dzisiejszego kazania. W niepewnych czasach możesz mieć pewność, że idziesz właściwą drogą. I przeczytajmy jeszcze ten fragment Bożego Słowa, Jana 14, rozdział od 1 do 6 wersetu. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus w tych słowach wydaje się kierować takie myśli. Słuchajcie, chcę was uspokoić. Nie musicie się martwić. Możecie mieć pewność, że w życiu idziecie właściwą drogę. Chociaż po jednej stronie waszej padnie 1000, a po drugiej 10 tysięcy, Ty możesz mieć pewność, że idziesz właściwą drogą. Nie zawsze będzie super. Nie zawsze doświadczymy, wiecie, tego, co byśmy chcieli, takiej, nie wiem, akceptacji ze strony ludzi, takiej dobroci ze strony ludzi. Nie zawsze tego będziemy doświadczać. Doświadczymy wiele przeciwności, wiele doświadczeń, ale, kochani, musimy wiedzieć jedną rzecz, że idąc tą drogą, to jest w zasadzie jedyna droga, która dobrze się kończy. Bo to jest najważniejsze. Słuchajcie, nie to jest ważne, jak mi się idzie po drodze, ale jak ona się kończy. Ja mogę iść piękną drogą, mogę iść drogą, wiecie, usłaną płatkami róż. Ona może być cudowna, cudownie przyozdobiona, pięknymi drzewami, pięknymi roślinami. Piękne ptaszki mogą na tych drzewach siedzieć i ćwierkać. Ale cóż z tego, jeżeli ona mnie zaprowadzi nad przepaść? Nie liczy się, jaką drogą idę, ale liczy się, jak ta droga się skończy. Jaki jest koniec tej drogi. Jezus mówi ważne słowa. Nie trwóżcie się. Wiecie dlaczego? Ponieważ wasz dom jest w niebie. Wy wciąż jesteście w podróży. Wy wciąż jesteście w trasie. I nie patrz na to czasami, że ukujesz się w nogę. Nie patrz na to, że czasami cię ktoś tyrpnie. Może czasami cię ktoś przewróci, czasami cię ktoś powali tak, że wstać ci się nie chce. Ale pomyśl, jak ta droga się kończy. Pomyśl o końcu tej drogi. Bóg mówi, ja mam dla ciebie coś lepszego. Ja mam dla ciebie coś, co nie jest zbudowane ludzką ręką. Ja czekam na ciebie tam. Masz prawdziwy dom w niebie. Wieczność. Z Chrystusem i ze wszystkimi, którzy Go kochają. W tych coraz bardziej zakręconych czasach możemy mieć pewność, możemy mieć sens życia. Możemy mieć pewność, że idziemy dobrą, właściwą drogą. Wiecie, w świecie ludziom proponuje się wiele dróg szczęścia, wiele takich dróg dobrobytu, spełnienia. Ale mówię wam, że Jezus jest drogą, jedyną drogą, która kończy się we właściwym miejscu. Amen. Która kończy się we właściwym miejscu. W świecie, gdzie tyle kłamstwa, fałszu, obłudy, oszukaństwa. Wiecie, że jeden człowiek drugiego nie może być pewny. Nie wiem, czy to ja mam tylko takie szczęście, czy wy też. Telefony do mnie dzwonią. Proponują, wiecie, jakieś gary, jakieś odkurzacze. Proponują jakieś takie, wiecie, rzeczy, spotkania, prezentacje. Powiem wam, mam ograniczone jakieś zaufanie. No nie jestem pewny po prostu. Często nie mam czasu. I wiele proponuje się takich dróg, które cię mają uszczęśliwić. A to cię odkurzacz uszczęśliwi, a to jakiś filtr do wody, a to jeszcze coś innego. I wiecie, w świecie, gdzie śmierć wbiła swoje żądło i każdego dnia zbiera swoje żniwo, Jezus jest życiem. Odpowiedzią na śmierć jest zawsze zmartwychwstanie. A Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. On jest odpowiedzią dla mojego i Twojego życia. Jeśli wybrałem Jezusa, jeśli idę drogą razem z Chrystusem, to mogę mieć pewność, że idę właściwą drogą. Moja wiara w Niego będzie zmieniać moje życie. Ostatnio tydzień temu mówiłem, że można przeżyć to życie, no, tak jakoś sobie. I nic się w naszym życiu nie zmieni. Ale można naprawdę uchwycić się Boga. Można naprawdę zacząć marzyć. I wiele się w naszym życiu będzie zmieniać. Zmiana wartości, priorytetów, relacji, postrzegania przyszłości. Mogę oglądać Jego odpowiedzi na moje modlitwy. Słuchajcie, za dużo by było zbiegów okoliczności. Mogę oglądać Jego odpowiedzi, jak On uzdrawia moje życie i moje serce. W Bożym Słowie odkrywam głębokie prawdy potrzebne do kierowania moim życiem. Kościół stał się moją prawdziwą rodziną. To jest środowisko, w którym chcę być. To jest środowisko, w którym żyję. Zaufałem komuś, kto był, jest i będzie. Choćby wszystko się posypało. Zaufałem Jezusowi. I moje życie może mieć właściwy kierunek. Twoje życie może mieć właściwy kierunek. Ja osobiście postanowiłem zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak, na ile mi potrafię, na ile mogę, na ile mam pragnienie, na ile moja wiara mi pozwala. Ale postanowiłem zaufać Jezusowi, postanowiłem Mu służyć. I wiem, jaki cel chcę osiągnąć. Amen. I życzę Ci tego, bracie i siostro. Jeśli pogubiłeś się na tej drodze, jeśli zmieniłeś drogę, jeśli tak się wleczesz i tak nie za bardzo wiesz, dokąd idziesz. Tak mówiło dzisiaj to słowo. Wznieś do Niego modlitwę. On ma dla Ciebie przyszłość. On odmieni Twój los.